cechy członków tury śmierci. Dzisiaj cecha o numerze jakim? Sprawdzam, czy każdy jest na bieżąco. Już nie mówię jaka cecha, tylko który numer. 7. 6 już było, dzisiaj przedostatnia 7, a następnym razem kiedyś 8. No to teraz jeszcze trudniejsze pytanie. Jaka jest 7 cecha? Jaka jest 7 cecha? Przypomnijmy sobie objawienie 21:8 w całości, żebyśmy zobaczyli, co już omówiliśmy i co jest pod koniec. Po opisie nowych niebios i nowej ziemi, w których będzie panowała sprawiedliwość i wieczne życie i radość dla wszystkich, którzy tam się znajdą, werset 8 daje kontrast. Udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, przedeczników, czarowników, i to już omówiliśmy, i bałwochwalców, numer 7, i wszystkich kłamców, to jeszcze przed nami, będzie jezioro płonące ogniem i siarką, czyli tak zwana wtóra śmierć. A więc dzisiaj 7 cecha, albo 7 grupa członków wtóry śmierci i znowu warto zadbać o to, żeby nie znaleźć się w gronie bałwochwalców. Ktoś powie, no to kto to jest bałwochwalca? Czy mogę się nim stać? Czy grozi mi bycie bałwochwalcą i wobec tego dyskwalifikacja kiedyś od życia wiecznego? Bo póki co nie stoimy na próbie do życia, ale prędzej czy później staniemy. Wszyscy ludzie, czy chcą, czy nie chcą, kiedyś staną na próbie do życia. Każdemu bałwochwalstwo kojarzy się z tymi, którzy robią bożki z drewna, z kamienia, albo nawet w postaci obrazów, a potem czczą, prawda, kłaniają się tym bożkom. Jest to pewnego rodzaju bałwochwalstwo, ale to nie jest to najgorsze. Takie bałwochwalstwo można, że tak powiem, bardzo łatwo usunąć przez wytłumaczenie ludziom, co ty robisz, człowieku, prawda? Czcisz kogoś, kto jest niemy, martwy, nieżywy i to nie tędy droga, prawda? I on by się chwilę pomyślał i by odwrócił się i koniec jego bałwochwalstwa. Już wyleczony jest. O wiele bardziej trudne do usunięcia i o wiele bardziej odrażające jest to symboliczne bałwochwalstwo, duchowe bałwochwalstwo. Z tego się tak szybko nie można wyleczyć. Nim się można zniszczyć na zawsze w charakterze. Zatem co to jest takie to symboliczne, duchowe bałwochwalstwo, które szczególnie nas interesuje, bo to nie są ci, którzy sobie zrobią coś z drewna, z kamienia, albo namalują, albo kupią gotowego, postawią i będą się na przykład modlili do tego obiektu. A więc tym symbolicznym, duchowym bałwochwalstwem jest wszystko, co stawiamy ponad Bogiem albo zamiast Boga, na równi z Nim. I o takich bałwochwalcach będziemy dzisiaj mówili i o takich bałwochwalców chodzi w objawieniu 21:8. To tacy bałwochwalcy, ci, którzy stawiają cokolwiek ponad Boga albo cokolwiek na równi z Bogiem. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby ponad Boga niczego nie wynieść, także nie można postawić niczego równo z Nim. Na przykład można postawić na równi z Bogiem albo ponad Boga różne grzechy bliskie staremu upadłemu Adamowi. Nasz Pan bardzo wyraźnie o tym powiedział w Mateusza 5 rozdziale, używając dosadnego porównania, dosadnej ilustracji, mówiąc o odcinaniu pewnych części ciała, które by nas miały gorszyć i doprowadzić do upadku. Mateusz 5, 29 i 30. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie. Prawe oko bardzo często ludzi gorszy dzisiaj. Prawe oko to różnego rodzaju ulubione teorie, nauki, doktryny, które wyznajemy naszym prawym okiem. Prawe oko bardziej potrzebne niż lewe. Większość ludzi jest praworęczna, więc ta prawa strona oznacza zawsze tę pozycję bardziej uprzywilejowaną. Czy dlatego prawe oko, a więc takie teorie, które szczególnie ci się podobają. Masz szczególną skłonność, żeby je wyznawać, głosić innych, przekonywać innych do nich, bo uważasz je za prawdziwe. No ale one wcale nie muszą być prawdziwe, tylko są twoje ulubione. Ile te ludzie mają? Całe kościoły mają takie ulubione różne teorie. Prywatne osoby mają i będzie powtarzał i można mu często biblijnie udowadniać, pokazywać, nie, w kółko jak nakręcony powtarza. I przy tym zostanie. Pamiętamy skądinąd, czytaliśmy kiedyś o takim niewolniku, który odsłużył swój czas niewoli, przyszedł czas wyzwolenia i mógł się wyzwolić po 6 latach niewoli, ale on powiedział, że mu dobrze u jego pana, i chce być niewolnikiem na zawsze. I wtedy w typie było, że wzięto i szydłem mu ucho przedziurawiono. I to i w ten sposób było dowodem, że on na zawsze zostaje w niewoli tego Pana. Nie chce odejść z niewoli tego Pana. To pokazuje tych, którzy jakiś błąd tak mają silnie ulubiony, że nie chcą się od niego uwolnić. To jest błąd pochodzący od szatana, błąd urągający Bogu, błąd niszczący charakter człowieka, upadlający człowieka, ale on będzie go się trzymał na zawsze. Nie da go sobie odebrać. Coś podobnego. Jeśli wtedy prawe oko twoje gorszy cię wyłupie i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, to w tym przypadku wiadomo, nie chodzi o to oko dosłowne, tylko lepiej będzie dla ciebie pozbyć się głupich, ulubionych twoich teorii i tylko dlatego, że są twoje i bardzo je lubisz, to je trzymasz. Pozbądź się je, bo one są nieprawdziwe. One są degradujące, a one nie pochodzą od Boga. Że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do Gehenny. Tam jest gorlina, ale greckim Gehenna. I potem to samo nasz Pan mówi o prawej ręce. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, to ją odetnij i odrzuć od siebie, albowiem pożytecznie będzie dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało znaleźć się w Gehennie. Ta prawa ręka to różnego rodzaju czyny, grzeszne czyny, które ktoś wykonuje i nie chce przestać tego wykonywać. Uważaj, znowu jest to jego prawa ręka. Jest on bardzo, ten sposób działania, ten sposób postępowania jest mu bardzo, bardzo bliski. Ja sobie nie wyobrażam, żeby miałby z niego zrezygnować. Ale on doprowadza się do śmierci. Niech mnie doprowadza. Nie pozbędę się tego sposobu postępowania. Jest mi tak bliski, tak drogi, bo ręka, wiadomo, to czyn, działanie. Takim czymś, takim bałwochwalcom albo obiektem takiego bałwochwalstwa, poza różnymi grzechami, które mogą być bliskie Staremu Adamowi, będą tacy ludzie. Wiem o tym, że nawet już na początku królestwa z przymusu czy też i z perspektywy, że będzie życie wieczne za posłuszeństwo, ludzie wszyscy się zgodzą początkowo na to, żeby przestrzegać Nowego Przymierza, bo Biblia mówi, że wszelkie kolano się ugnie i każdy język wyzna. Bo perspektywa będzie piękna, więc dla nagrody, dla życia wiecznego, każdy powie tak będę robił, jak tutaj pisze. Ale potem, kiedy przyjdzie do tych odcinania prawych rąk i prawych wyłapienia prawych oczu, czyli pozbywania się różnych grzesznych myśli, które ma, które są mu bardzo, bardzo bliskie, albo sposobów działania, postępowania, które tutaj całe życie praktykował i tak głęboko to w niego weszło, że po pewnym czasie uznają, że ludzie się zniechęcą walką, odcinaniem tych prawych rąk, czy wyłupywanie prawych oczu i pozostaną przy tych rzeczach. I 100 lat takiego opierania się będzie kończyło się wtórą śmiercią dla nich, jak wiemy. Ale teraz jeszcze chwilę o innych obiektach. Nie tylko grzechy bliskie Staremu Adamowi mogą być obiektem, który zastąpi Boga, albo będzie na równi, albo nawet go przewyższy, ale także różnego rodzaju bożki wyznaniowe, mam na myśli właśnie nauki, to co było w oku pokazane wyżej. Czyli piekło, wieczne męki w tymże piekle, czyściec, msza jako sposób przebłagania sprawiedliwości Boga, sakramenty, predestynacja, zbawienie tylko w tym życiu, zbawienie poprzez przynależność do jednej prawdziwej religii, albo zbawienie przez uznawanie właściwych wozów jako niezbędny element do zbawienia. Dzisiaj niektórym się wydaje, że trzeba uznawać. Jak nie będziesz uznawał takiego czy innego wodza, to twoje bycie przy Bogu, twoje bycie w prawdzie nie ma żadnego znaczenia. Wiemy, że dzisiaj to słyszymy także o nas, prawda? Nieuznawanie przez nas wodza, którego uznają inni, już nas dyskwalifikuje w oczach. Czasami się wydawało, prawda, jak to bracia z towarzystwa, Świadkowie Jehowy mogą mówić, że kto do nich nie należy, to pójdzie na wtórną śmierć, bo tak głoszą. Kto nie wejdzie do organizacji, to tym samym faktem przepadnie. Na wtórną śmierć pójdzie, bo nie wszedł do jedynej prawdziwej organizacji. I tak zanim jeszcze u nas się pojawiły problemy, to się nam zdawało, wszystkim się zdawało, jakie to niedorzeczne mówienie, prawda, że to nie ma sensu. Przecież to na pewno nie od tego może zależeć zbawienie człowieka, czy wejdzie do jakiejś organizacji prawdziwej, czy też nie, tylko od jego serca, jego relacji z Bogiem tego człowieka. A teraz się okazuje, że nawet nie potrzeba, jeszcze łagodniejsza forma. Wystarczy, że nie uznasz zawodza tego, który się za niego podaje, inni go uznają i ci, którzy go uznają, uważają, że ty swoim nieuznaniem tego wodza zaprzepaszczasz swoje zbawienie. I nieważna twoja relacja osobista z Bogiem, nieważny Duch Święty w twoim umyśle, woli i sercu, czy go masz, czy go nie masz, to nie ma żadnego znaczenia. Nie uznajesz odpowiedniego wodza. Zauważmy, co w tym temacie nasz Pan powiedział o religii żydowskiej, która wtedy, gdy nasz Pan był tutaj na ziemi, to religia żydowska była bardziej prawdziwa niż jakakolwiek inna. Była. To była najbardziej prawdziwa religia. Oni mieli prawdziwego tego Boga. Cały świat pogański wokół nich to wyznawał bogów szatańskich. Różnych mitologiczne bóstwa. To była jedyna prawdziwa religia. Jeszcze Jezus wiedział, że Żydzi mają tą jedyną prawdziwą religię. No i co powiedział, jeśli chodzi o przynależność do tej prawdziwej religii? Mateusz 23, 15. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć, i tutaj musimy tłumaczenie dosłownie dwakroć jak wy sami. Bo tam protestowa, jak widzicie, macie chyba dwa razy więcej coś takiego, prawda? Czynicie go synem piekła dwakroć bardziej, już wy sami też nie pamiętam. Gorszym, dwakroć gorszym. Nie chodzi, że jest dwakroć gorszym, że jest dwa razy gorszy, no bo to nawet nielogiczne. Jeżeli ja bym kogoś przegabacił na swój sposób życia, na mój sposób myślenia, to dlaczego ma być dwa razy gorszy ode mnie? Będzie taki sam jak ja, jak mi się uda. No chyba do kogo, do czego namawiam, gdyby mi się udało, no to zrobię kopię takiego klona swojego. Więc nasz Pan nie mówił, że będą dwa razy gorsi, tylko będą dwakroć jak wy sami, bo miał na myśli dwa punkty widzenia. Z dwóch punktów widzenia będą tacy sami jak wy. Będą mieli fałszywe nauki i fałszywe praktyki. To, co się w literaturze prawda nazywa nauką do nauki doktrynalne i zarządzenia. A w codziennym życiu są nauki doktrynalne i jest praktyka, sposób postępowania. Każdy kościół, każda grupa religijna ma sferę nauk, które są głoszone. I druga rzecz, coś to trzeba robić. No. W ruchu Epifanii trzeba uznawać wodza. To jest praktyka. Nie uznajesz wodza, jesteś dyskwalifikowany. Świadkowie Jehowy twierdzą, że trzeba należeć do nich. W kościele katolickim powiedzą, że trzeba uczestniczyć w mszy i w spowiedzi, tam nie raz na jakiś czas przychodzić. No i jakieś tam są wypunktowane rzeczy, które trzeba robić. Jak nie będziesz tego robił, to przepadasz. Żydzi musieli pojawiać się na ileś razy w roku na święta, prawda? W Jerozolimie i trzeba było coś zrobić i to obchodzić. No i były do tego nauki doktrynalne. I co nasz Pan mówi o nich? I dlaczego tak mówi, że jak nawet pozyskacie jednego nowego neofitę, nowego Żyda, którego tak zwanego to się nazywa prozelita, tak? Uda wam się nawrócić na wiarę waszą żydowską, przecież prawdziwą, bo wiem, że jesteście, wyznajecie tego prawdziwego Boga jako jedyni na świecie. I co z tego, że go nawrócicie do tej niby prawdziwej wiary? Będzie tak samo jak wy, takim samym jak do was podobny. Będzie miał wasze fałszywe nauki i praktyki. Będzie liczył, ile kroków może w sabat zrobić. W sabat swojego zwierzęcia oczywiście uratuje ze studni, jak wpadnie, bo strata materialna, szkoda, poniosie, ale człowieka nie wyciągnie, nie pomoże człowiekowi, bo sabat nie wolno pracować. I z takimi, nasz Pan się z taką religią, jak on ich przez nich rozumianą, nie zgadzał. Pokazywał im coś innego, prawda, i wytykał tym faryzeuszom. Także widzimy nawet z tego cytatu naszego Pana, przynależność do prawdziwej nawet religii, w tym przypadku żydowskiej, niczego nikomu nie dawała i nasz Pan nie robił z tego tajemnicy. Obwieszczał to wprost faryzeuszom, a także jednocześnie, że tak powiem, przekreślał powodzenie takich nowych prozelitów, których udałoby im się nawrócić na religię żydowską. I co z tego? Tacy sami będą jak wy. I to będą synem piekła. Tak? Synem piekła z dwóch punktów widzenia. Wcale zbawienia nie uzyskają. Zamiast przeprowadzać ludzi do Jezusa i do Boga, różne ludzkie organizacje, ruchy religijne przyprowadzają ludzi do samych siebie. I głoszą swoje nauki, a na swoich przywódców wskazują jako na narzędzia Boga, czyniąc ich uznanie warunkiem koniecznym do zbawienia. Taki jest chrześcijański świat. I dzisiaj możemy powiedzieć, że dotyczy to absolutnie wszystkich dużych kościołów, małych kościołów i nawet małych i malutkich ruchów religijnych. Wszystkie zdążyły już tak popaść w ten błąd, że nie to, co najważniejsze jest podawane jako konieczne do zbawienia, czyli trwanie przy Jezusie i upodabnianie się do Jezusa w charakterze, w umyśle, woli, sercu, tylko sprawy drugorzędne, które absolutnie nie stanowią o zbawieniu, ale są wysuwane jako te, które stanowią. Bo chodzi wiadomo o zniewolenie, podporządkowanie sobie ludzi. Trudno sobie zniewolić kogoś i podporządkować, jak mu się powie, wiesz, twoje zbawienie zależy od twojej osobistej relacji z Jezusem i ile jej będzie w tobie Jezusa, w twojej umyśle, woli i sercu. No tak, kto tak posłucha, powie, no to ty mi nie jesteś nauczycielu do niczego potrzebny. Albo ty, wodzu, też nie jesteś mi do niczego potrzebny. Jak to wszystko zależy od mojej relacji z Jezusem, to ja idę i pracuję nad tą moją relacją. Z tobą oczywiście pogadam, gdy dla społeczności, dla wzmocnienia, pociechy, coś, pytania mogę mieć, ale to tyle. Czyli pojawiają się partnerskie relacje, braterskie relacje, takie jakie powinny być, jak to Jezus powiedział. Jeden jest wasz mistrz, nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Najwięksi nauczyciele w gronie Kościoła, łącznie z członkami gwiezdnymi, byli tylko i wyłącznie współbraćmi dla całej reszty, którą nauczali. Byli ich nauczycielami. Pan to przewidział, członkowie gwiezdni. No ale to koniec, nauczycielami. Nauczyciel uczy i jego rola się kończy na nauczaniu. Można przyjść go zapytać, powinien być mądrzejszy, więcej wiedzieć, więcej umieć i koniec jego roli, jaką przewidział. Nie jest w żadnym wypadku moim przełożonym, moim wyższym. Ja wcale nawet nie muszę go uznawać. Nawet mogę dojść do wniosku, chyba ty nie jesteś nauczycielem Pana. A bo wczoraj mówiłeś mi, coś mi się do nie zgadza. To ja nie uznaję się nauczyciela Pana. I co? Następnego dnia pismo tego nauczyciela, tym samym przekreśliłeś swoje zbawienie? Posłuchajmy dwóch krótkich fragmentów z dwóch pism religijnych i pomyślmy, skąd one mogą pochodzić. Pierwszy cytat. Niedługi, to tylko tak, żeby pokazać, do czego, jak nisko upadają religijne instytucje różnego rodzaju w tym świecie. Wskazówki organizacji Jehowy, to cytuję już, od których będzie zależało nasze życie, według ludzkiej oceny mogą się wtedy wydawać niepraktyczne. Wszyscy musimy być gotowi usłuchać każdego polecenia, jakie otrzymamy, bez względu na to, czy z naszego lub strategicznego punktu widzenia będzie ono rozsądne, czy też nie. To jest krótki cytat z jakiegoś czasopisma religijnego. A teraz druga. Bóg Jehowa w swojej łaskawości zaprosił wybranych, powołanych i wiernych, by zasiedli do Jego stołu prawdy i byli nauczani przez Jego wybranych przywódców. To są dwa takie cytaty. Powtórzę może jeszcze je pierwszy. Wskazówki organizacji Jehowy, od których będzie zależało nasze życie, według ludzkiej oceny, zauważmy, od których będzie zależało nasze życie, według ludzkiej oceny mogą się wtedy wydawać niepraktyczne. Wszyscy musimy być gotowi usłuchać każdego polecenia, jakie otrzymamy, bez względu na to, czy z naszego lub strategicznego punktu widzenia będzie ono rozsądne, czy nie. I drugi cytat. Bóg Jehowa w swojej łaskowości zaprosił wybranych, powołanych i wiernych, by zasiedli do Jego stołu prawdy i byli nauczani przez Jego wybranych przywódców. Każdy sobie może pomyśleć, skąd to mogą być te cytaty. Pierwszy pochodzi ze strażnicy Organizacji Świadków Jehowy, rok 2013, strona 20, akapit 17, jakby ktoś chciał sprawdzić, a drugi pochodzi ze sztandaru biblijnego. Rok 2015, strona 34. Ja tutaj w tym cytacie w drugim ze sztandaru biblijnego opuściłem coś, a to tylko dlatego opuściłem, zaraz dodam, żeby nie zdradzić, skąd pochodzi, bo termin rozszerzony wiek Ewangelii to raczej nie jest używany przez inne grupy religijne, więc teraz przeczytam, żeby ktoś nie pomyślał, że ja tutaj kombinuję. Na przykład ktoś będzie słuchał tego wykładu i powie, o, ominął parę słów, bo mu nie pasowało. Pasują jak najbardziej do tego brzydkiego cytatu, tylko ja je ominąłem, żeby od razu nie odgadnąć, skąd on pochodzi. Więc czytam raz jeszcze drugi cytat w całości. Bóg Jehowa w swojej łaskawości zaprosił wybranych, powołanych i wiernych tego rozszerzonego wieku Ewangelii, to wtedy pominąłem to, tego rozszerzonego wieku Ewangelii, by zasiedli do Jego stołu prawdy i byli nauczani przez Jego wybranych przywódców. Łaskawy Bóg, wybranych, powołanych i wiernych, i nikogo innego, zaprasza do stołu, by byli nauczani przez Jego wybranych przywódców, którym wiadomo, kto jest. Czyli a ten pierwszy ze strażnicy, no to wiadomo, to tak typowy, ale ten drugi idzie w tym samym kierunku. Tylko jest troszeczkę jeszcze nie taki wyrazisty, ale już to już ten sam duch. I teraz, żeby to bałwochwalstwo zrozumieć, żeby zobaczyć, jak ono jest ohydne, żeby zrozumieć, dlaczego ono dyskwalifikuje od królestwa, posłużę się fragmentem z Rzymian 1 rozdziału, gdzie Paweł opisuje genezę i skutki bałwochwalstwa wśród rodziny ludzkiej. Uznałem, że nie ma lepszego fragmentu biblijnego, żeby pokazać to bałwochwalstwo słowami natchnionego apostoła, który nazywa rzeczy po imieniu i pokazuje konsekwencje. I coś takiego grozi nam w każdym przypadku. Oczywiście niekoniecznie w takiej samej formie jak tutaj, bo jak mówili, powiedzieliśmy, bo bałwochwalstwem jest stawianie na równi z Bogiem albo ponad Boga czegokolwiek. I nie ma znaczenia, co będzie tym czymś. To nie musi być dokładnie to samo, co zrobił ktoś inny, na przykład poganie. Jeżeli z jakąkolwiek rzeczą zrobimy coś takiego, już jesteśmy bałwochwalcami, bo przed Bogiem, ani na równi z Bogiem, nic nie może stać. A więc udajemy się do Rzymian 1 rozdziału i zrobimy wersety, omówimy sobie wersety od 18 do 32 i to właściwie będzie cały nasz temat, uzasadnienie bałwochwalstwa. Rzymian 1 od 18 do 32. Czasami tłumaczenie lekko tam doprecyzujemy, to i ówdzie. Czytamy werset 18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Gniew Boży. Co tu mamy? Gniew Boży się objawia z nieba. Tym gniewem Bożym jest wyrok, który dotknął rodzinę ludzką i jest wymierzany na rodzinie ludzkiej do chwili obecnej. Objawia się ten gniew Boży w postaci śmierci i różnych innych przejawów klątwy i zła na świecie. Całe dozwolenie zła na świecie, niezrozumiane znowu przez obecnych chrześcijan. Chrześcijanie nie wiedzą, dlaczego jest zło na świecie. Mają czasami mają nawet takie niedorzeczne, śmieszne wyjaśnienie, że Bóg zamienia zło w dobro. Z tego prosty wniosek, że czy czynisz dobro, czy czynisz zło, nie ma wielkiego znaczenia. Rób dużo dobra i rób dużo zła. To dobro będzie już gotowym dobrem, a to twoje zło Bóg zamieni w dobro i też będzie więcej dobra. Bóg Bóg nie dozwolił zło po to, żeby je zamieniać w dobro. Bóg dozwolił zło na zło po to, żeby nauczyć człowieka, jakie są konsekwencje odejścia od Niego. A uznał, że nie ma lepszego nauczyciela jak doświadczenie, więc skosztujcie zła na własnej skórze. A jak już skosztujecie, to ja wtedy powrócę do was i dam wam raz jeszcze szansę, bo oczywiście to będzie oznaczało potrzebę odkupienia was z wyroku śmierci, bo jakby nie było, wyrok adamowy was dopadnie i bez odkupienia nigdy by was ten wyrok nie opuścił. A więc gniew Boży w postaci śmierci i innych przejawów klątw i zła objawia się już od samego upadku Adama do obecnej chwili, cały czas. Z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości albo niesprawiedliwości ludzi. Objawia się po to, żeby ludzie odczuli konsekwencje świadomego grzechu. Jak odczuwają ludzie konsekwencje świadomego grzechu? Jak ten gniew Boży się wyraża codziennym w naszym życiu? Ból, cierpienie, napady na ulicach, zabójstwa prywatne, wojny państwowe, terroryzm grupowy, szpitale i cmentarze. Tak się objawia przeciwko bezbożności i nieprawości człowieka. Tak pisze ludzi, którzy przez nieprawość albo niesprawiedliwość, to znowu przez niesprawiedliwe postępowanie tłumią prawdę. No to jest ciekawe stwierdzenie. Mowa jest, że ludzie swoją niesprawiedliwością tłumią prawdę. Przez niesprawiedliwość albo przez nieprawość tłumią prawdę. Kiedy tłumimy prawdę? Tłumimy prawdę wtedy przez naszą niesprawiedliwość, gdy nie postępujemy tak, jak ta prawda mówi, albo czasami jak my sami mówimy. Pamiętamy faryzeuszy? Co nas Pan o nich powiedział w Mateusza 23:2? Zobaczmy. Cofnijmy się do Mateusza 23. To jest dłuższy fragment. No, 2-11. Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. No i dobrze. Żeby tylko teraz dobrze uczyli i tak postępowali. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie, mówią bowiem, ale nie czynią. To jest najgorsza z możliwych rzeczy, jaka się może zdarzyć nauczycielowi. Uczyć co innego, swoje owieczki, ale robić inaczej. Chrześcijaństwo powszechnie na to choruje. I nasz Pan dlatego tak faryzeuszy nie lubił. Obłudnicy. Mówili, wiedzieli, co mają mówić. Wiedzieli, jakie jest właściwe postępowanie. No ale to tylko dla innych to właściwe postępowanie. To nie dla nas. Inni nie mogą być pedofilami, ale jak nam się trafi, załatwimy sprawę. Najpierw będziemy udawać, że nie widzimy długo. Jak sprawa się zgłosi, przeniesiemy takiego pedofila księdza do mniejszej parafii, zanim się zorientują, trochę minie czasu, a potem znowu umrzemy. Niedawno nawet papież udawał, że w tym jakiś tam biskup, który był oskarżony, on o niczym nie wie, żadnych dowodów nie było, a tych dowodów było podobno dużo, ale papież twierdził, że nic nie wie. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. Dodają do zakonu rzeczy, które Bóg nie dodawał, nie podał w ogóle. I wiążą te rzeczy dodatkowe, których Bóg nie dał w zakonie ludziom na ludzkie brzemiona, ale sami się wyłączają spod tego. Ile to zarządzeń pańskich słyszeliśmy, że są odejść od Pana, gdy byliśmy jeszcze w ruchu, no i oby było ono od Pana, prywatne zarządzenia różnych poszczególnych osób. Coś tam się komuś nie podobało? Nie możesz się spotkać i rozmawiać o prawdzie, bo to nie jest zgodne z zarządzeniami. A gdzie to zarządzenie? Wcale nie się prawdzie. A gdzie? No gdzieś wcale nie się prawdzie. Tam jest takie zarządzenie, że nie wolno rozmawiać o prawdzie, jak się wcześniej nie uzyska zgody. Jest podobne takie zarządzenie. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle swoich szat. Czyli pobożność na pokaz. Powszechna w chrześcijaństwie dzisiaj również. Złożone rączki, długie szaty, piękne modlitwy, muzyka, dzwoneczki i dymy, prawda? Kadzielnice. A później, jak się okazuje, w codziennym życiu co? Jak dwa samochody pojawiły się gdzieś tam, niedawno było to w środkach masowego przekazu. Pewien bezdomny z Warszawy przyjechał, ofiarował te dwa samochody. Darowiznę zrobił bezdomny. Ale niestety zmarł później, już nie można wyjaśnić tego. Bo zaraz potem zmarł ten bezdomny, który dwa samochody objawił. Już dwa samochody z niewiadomego źródła, z niewiadomych, są w naszym posiadaniu. I już potem rączki złożone do modlitwy, ale dwa samochody bezdomny mi ofiarował. I umarł niestety, nawet nie może tego potwierdzić. To jest pech dopiero, umrzeć po takiej darowiźnie. Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Widać to powszechnie. Widzieliśmy to także w ruchu. Pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabi. Ale wy nie pozwalajcie się, właśnie, pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabi, ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabi, bo jeden jest tylko nauczyciel, wasz Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Wszyscy są równi w godności. Różnica jest między nami najwyżej w stopniu podobieństwa do Chrystusa, no ale to też nie czyni nas wyższymi, a nie lepszymi. Prawda? Każdy może próbować to podobieństwo do Chrystusa jak największe osiągnąć. Co jest złego w tytułowaniu ludzi? Tam było rabi, a tu możemy, wiadomo, mamy różne inne tytuły, są różne takie biskupie tytuły, starsi, przełożeni, pielgrzymi, przedstawiciele, słudzy na czasie, opiekuni wykonawczy, wiele różnych. Problem z takimi różnymi tytułami jest to, że osoba, która bardzo zwraca uwagę na tytuł, który mu się należy, to jest potem wyczulona na punkcie tego urzędu, który pełni. I ważniejsze staje się tytuł niż służba, która się z tym tytułem wiąże. Nie ma nic złego, że ktoś jest starszym, bo Biblia każe starszych zboże wybierać. Nie ma nic złego, że ktoś jest pielgrzymem, bo byli stanowieni pielgrzymi, nawet nasz Pan miał swoich takich ala pielgrzymów, których używał w Radusel. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ktoś, kto pełni ten urząd, czy pielgrzyma, czy przedstawiciela w kraju, czy starszego, zaczyna bardziej myśleć o urzędzie, zaszczytach tego urzędu, jakie z tego powodu tytułu powinny być mu należne, niż o służbie, jaką ten tytuł oznacza. A to każdy, kto jest starszym, czy pielgrzymem, czy czymkolwiek, to oznacza przede wszystkim służbę, którą w związku z tym musi wykonywać, większą niż inni. A się przyjęło, że jak mam większy tytuł, to więcej honorów, oddzielny stół do posiłku, asysta dwóch, trzech osób obok mnie, żeby mi usługiwali, bo przecież ja jestem tym i tym. Inni bracia, nawet tacy, którzy może byli czasami, nie wiem, o kulach i schorowani, im się by należało asysta i pomoc, niech sobie jakoś tam radzą. Oni nie mają tytułu. Idzie, wróćmy dalej. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz też w niebie. Oprócz tego też tytułu jeszcze jedną rzecz mają złą. Dlatego ma tutaj nasz Pan mówi, żeby nie nazywać, prawda, nie tytułować. Tytuły w ogóle nawet jak są, to nie da na to uwagi. Pamiętam pewnego brata pielgrzyma z Ameryki, którego, wiadomo, byłem przez tyś tam lat, tłumaczyłem ich, to mówi, jak tu do nas przyjechał, co mu się nie podobało w naszym kraju. Kiedykolwiek, jakikolwiek brat mu jest przedstawiany, to jak ten brat miał tytuł, był pielgrzymem, to było pielgrzym taki i taki. A mówi, mnie nie interesuje, że on jest pielgrzymem. Brat taki i taki. Czy on jest pielgrzymem przy okazji, czy też nie jest. I jego to raziło. A u nas, wiadomo, ta mania tytułu, ta tytułomania zawsze była i nawet jak przyjechał brat z Ameryki, to nie byli mu przedstawiani bracia, brat Jan Kowalski, tylko brat pielgrzym, ewangelista Jan Kowalski. Tak, jakby to było, jakie miało znaczenie dla gościa z Ameryki, że ten Kowalski jest pielgrzymem. Tytuły, urzędy, w ogóle jak istnieją i człowiek o nich myśli, to one wprowadzają takie coś, jakąś władzę nad innymi. Osoba, która jakiś tytuł ma, jakiś urząd, to od razu, nie wiem, jak myśli o tym urzędzie, to spodziewa się, że ci, którzy są niżej tego urzędu, to mają go słuchać. No bo przecież on ma taki ten urząd. I to jest właśnie, dlatego tak złą rzeczą jest również posiadanie przewodniczących zboru. Bo bardzo często przewodniczący zboru od razu automatycznie uważa, że on tutaj jakoś zarządza. I on tutaj coś decyduje. On zabiera głos braciom, albo daje głos braciom, albo nawet kończy zebranie w dowolnym momencie, kiedy mu się już znudzi, albo uzna, że coś tutaj bracia za bardzo mówią, takie rzeczy nieładne, niewygodne, no to koniec zebrania na dzisiaj. I wszyscy po to nie wstają i wychodzą. I to w ruchu prawdy takie rzeczy się dzieją. A najlepiej gdyby w ogóle zminimalizować tytuły do niezbędnego minimum i uświadomić, że ten tytuł to służba. I tylko i wyłącznie służba, jaką ma on wykonywać, która się wiąże z tym, że jest starszym zborze, czy pielgrzymem ponadzborowym. Ani, wracam do cytatu, ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik, wasz Chrystus. Kto zaś jest większy pośród was, niech będzie sługą waszym. Czyli nas Pan powiedział wyraźnie, kto zaś was jest największy albo większy, bo tam chyba nie ma tego naj, zdaje się, w greckim. Kto zaś was jest większy pośród was, niech będzie sługą waszym. Czyli pokazał, że wielkość ma być poprzez służbę. Chcesz być wielki? To nie. Szukaj tytułu, który cię wyróżni i będzie ci różne przywileje zapewni, tylko wywyższyj się służbą na rzecz innych, na rzecz prawdy. To będzie twoja wielkość. Takie podejście, takie tłumienie prawdy, postępowanie niezgodnie z tym, co prawda mówi, popadanie w to, co nasz Pan zarzucał faryzeuszom, oznacza utratę ducha prawdy. Nawet jeżeli przez jakiś czas zachowałem jeszcze część litery, to utrata ducha z prawdy zawsze oznacza także utratę litery. To następuje stopniowo, ale jest nieuchronne. Dobre serce oznacza dobra głowa, złe serce oznacza złą głowę. Tylko nie od razu to jest widoczne. 19 werset. Wracamy do Rzymian 1, tak? Bo jesteśmy, analizujemy Rzymian 1, żeby zobaczyć to bałwochwalstwo, które się pojawiło. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich poznawalne, gdyż Bóg im to uczynił widocznym. Co to takiego? Następny werset wyjaśnia, co Bóg uczynił widocznym i co się można o Bogu dowiedzieć. Bo to, co niewidzialne, 20 już czytam, bo to, co niewidzialne, to jest wiekuista Jego moc i boskość, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach, które są zauważalne, tak iż nie mają nic na swoją obronę. Piękny wywód Pawła. Zauważmy, to, co niewidzialne, to, co człowieku nie widzisz, bo Boga nie zobaczysz, On jest innym bytem, niewidocznym dla tego wzroku, czyli wiekuista Jego moc i boskość, czyli potęga Boga, boskość Boga, Jego bycie istotą jedyną w swoim rodzaju, mogą być od stworzenia świata oglądane w dzieła, które są zauważalne. Co z tego, że nie widzisz Boga swoimi oczami, ale zobacz wokół siebie, zobacz na swój ogródek, zobacz na góry, zobacz na lasy, zobacz na oceany. W przyrodzie, w prawach natury, w historii człowieka. No weźmy sobie historię na przykład Izraela jako państwa na ziemi. Zespolona z Bogiem całkowicie. To nie tylko Stary Testament o tym mówi, to także świeckie źródła o tym podają. No i co? Jedno wielkie oszustwo? W historii Izraela nie było działalności Boga, nie było ich karania, błogosławienia, nie było ich wyprowadzenia do Kanaanu. No a weźmy chociażby Jezusa na ziemi. Jezus się urodził na ziemi, w tym, że Izrael czy się nie urodził. Bo jeżeli w sumie Boga nie ma, albo się Bóg nami nie interesuje, no to takie przyjście Jezusa na ziemię. Czy ktoś ma dzisiaj wątpliwości, że Jezus był? Chyba nawet ateiści nie mają wątpliwości, że Jezus jednak był, tu chodził, no i mówił to, co mówił. No może kłamał trochę, nie? No ale był taki ktoś. I zostawił nieodparty ślad po sobie. Świat się zmienił po nim, cokolwiek by nie powiedzieć. No to jest widoczne nawet w tym. Nawet jeżeli Boga nie możesz zobaczyć, to zobacz chociażby to, że był taki Jezus na ziemi. I to jest fakt, no możemy powiedzieć śmiało, historyczny. To nie jest tylko fakt, że Biblia o tym pisze. 21. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Poznawszy Boga, dlatego, że poznawszy Boga, czyli już na samym początku, tam przy Adamie w Edenie i po Edenie, znaczy po Edenie, tak, w Edenie i po Edenie, na samym początku, między Edenem, powiedzmy, upadkiem w Edenie, a potopem, przecież ludzie po upadku i po wypędzeniu z Edenu doskonale wiedzieli, że Bóg istnieje. Doskonale wiedzieli, kto ich wygonił z Edenu. Doskonale wiedzieli, do kogo żal może nawet mieli. Mieli żal do tego Boga. Doskonale wiedzieli, że jest taki Bóg. Wygonił ich za grzech z Edenu. Może byli z tego niektórzy niezadowoleni i żal mieli do niego, ale właśnie wiedzieli, że mogą mieć do kogoś żal. Mieli informacje o Bogu, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie od Adama i Ewy, jak również mieli tą informację przez wrodzone, dobre skłonności swoich charakterów, które Bóg pozostawił w człowieku w akcie stworzenia. I wtedy wystarczyło dla tego Adama i Ewy, jeszcze mówię przed upadkiem, wystarczyło tylko bezwzględne, pełne posłuszeństwo temu, co Bóg powiedział i doskonałe charaktery z tego. Bóg dał doskonałe ciało i doskonałe organy do charakteru. Wiemy, że organy to nie są gotowe cechy charakteru. To są zdolności do przejawiania cech charakteru, których zwierzęta nie otrzymały. I dlatego zwierzę, nawet jak będzie posłuszny, pies, jak będzie posłuszny swemu panu, i tak się nie stanie doskonały w charakterze. Nie ma organów uczuciowych, na przykład wiary nie będzie mógł rozwijać. Nie ma takiej cechy jak optymizm, jak stanowczość. Bóg to człowiekowi jakie organy dał. I tylko mówi, już masz tutaj to i wszystko jest doskonałe. Bądź tylko charakter masz niegotowy, no bo nie chciałem ci obdarzyć prawa, tak jak prawa natury, gotowym charakterem. Gotowymi prawami, żebyś tylko działał tak, jak ci każą te prawa. Chciałbym, żebyś to zrobił z własnej woli, rozwinął piękny, wspaniały charakter, ale masz czego? Masz organy w swoim mózgu do rozwinięcia tego. No ale wiadomo, był upadek, ale nawet jak nastąpił upadek, to ludzie wciąż wiedzieli o swoim Stwórcy, o Bogu, mówili o Nim, albo Go chwalili, albo na Niego narzekali, ale wiedzieli, że On istnieje i że jest taki, a nie inny. Więc jak tu pisze nam werset 21, poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnęli w swoich myślach, w swoich rozważaniach. Czyli nie uznali Go za tego Boga, chociaż doskonale widzieli. Czyli w zasadzie wiem, że taki Bóg jest, ale ja nie przyjmuję tego do wiadomości. Myśli moje idą w innym kierunku. Ten Bóg, o którym wiem, słyszałem od moich rodziców, od moich dziadków, od moich pradziadków, ludzie kiedyś żyli dłużej, więc wiele pokoleń żyło równocześnie i takie dzieci to miały dziadków, pradziadków, prapra i może jeszcze prapradziadków, prawda? Więc dużo pokoleń im mogło świadczyć o tym, co widzieli osobiście z własnego doświadczenia albo później już co słyszeli od swoich rodziców, prawda? Więc oni znikczynęli. Jak to doszło do tego znikczynienia? To jest też ciekawe. Wiedząc o Bogu, wiedząc, jaki Bóg jest doskonały i święty i sprawiedliwy, potężny, może zrobić, może dać im, może ich wygonić z Edenu i zabronić im powrotu i muszą się wałęsać poza Edenem. Więc jak znikczynęli? Potworzyli sobie fałszywe religie. Wiedzą, że jest Bóg na niebie, który jest taki i taki, bo Bóg nie ukrywał tego, jakim jest. Stworzyli inne religie. A po co im one były potrzebne? Żeby usprawiedliwić ich złe czyny. Stworzyli sobie religię na miarę swoich grzesznych skłonności. Bo ta prawdziwa religia, ten prawdziwy Bóg nie chciał usprawiedliwiać ich czynów. I tak robi człowiek. Do dzisiaj. Jest taki, jak i grzeszny. Stworzy sobie religię, która mu będzie pasowała. I takiego sobie Boga, i takie sobie nauki, i takie sobie zwyczaje w tej religii wymyśli, które by odpowiadały jego grzesznym skłonnościom. A ich nierozumne serce, kończy ten werset Paweł, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Ciemność to zawsze błąd w Biblii, prawda? Więc pogrążyło się w ciemności, czyli popadło w coraz większą liczbę błędów. Ale zauważmy, to był świadomy akt człowieka. Tam gdzieś w pewnym momencie, między upadkiem i wygnaniem z Edenu, a potopem. Bo te fałszywe religie pojawiły się już tak wtedy. Więc tak jest do chwili obecnej. Fałszywe religie, można by zaryzykować stwierdzenie, im bardziej fałszywa religia, tym bardziej popularna. Albo inaczej. Im bardziej nadana fałszywa religia odpowiada grzesznym skłonnościom upadłego człowieka, tym bardziej popularna. Pozwala, albo nawet jak nie przyzwala, to otwiera drogę do łatwego uczynienia się sprawiedliwym, prawda? Wystarczy na przykład się wyspowiadać. Bo jeżeli taka łatwa droga, to znaczy, że ja mogę sobie grzeszyć i pójdę raz w miesiącu i się oczyszczę i mam czyste konto. Znowu sobie mogę grzeszyć, pójść się wyspowiadać, znowu mam czyste konto i tak do końca świata. Albo do końca mojego życia. 22. Mienili się być mądrymi, a stali się głupi. Krótki werset. Mienili się być mądrymi, a stali się głupi. Porównajmy 1 Koryntów 1 o tym właśnie mądrości i głupocie. 1 Koryntów 1 od 18, o też dłuższy fragment, od 18 do 29. Bo też jest ciekawy wywód znowu Pawła. 1 Koryntów 1, 18 do 29. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem w Niwie, że obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych Żydów, Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, zobaczmy, u świata głupiego, a nie naprawdę głupiego. A to, co u świata, z punktu widzenia świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, a to, co u świata słabego z punktu widzenia świata, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzony, wybrał Bóg, i to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, tam lekko zmieniłem, dałem dosłowne tłumaczenie, i to, co jest niczym, wybrał Bóg, aby to, co jest czymś, unieważnić albo uznać za bezużyteczne, tak to dosłownie jest. Czyli trochę rozumiemy. To, co jest niczym, oczywiście w oczach świata. I to, co w oczach świata jest niczym, wybrał, aby to, co jest czymś, no bo w oczach świata, to światu się wydaje, że jest czymś wielkie, unieważnić, uznać za bezwartościowe, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ludzie, ludzkość, a szczególnie Grecy, nazwali siebie często filozofami. Wiemy, co znaczy filozof dosłownie? Filosof. Sofia mądrość, filo miłość, miłośnik, miłośnik mądrości. Filozof to miłośnik mądrości. Podobno. Mam dużo filozofów, miłośników mądrości, ale Biblia mówi, że to głupcy. Bardzo wielki głupcy. Ich mądrość jest bardzo, bardzo pozorna. I tak naprawdę nie ma tej mądrości, nie istnieje. Do dziś uważają, że cywilizacja i postęp ludzkości, ci filozofowie, mądrzy tego świata, że dobrobyt ludzkości, pokój i szczęście jest możliwy. Otwarcie albo skrycie wyśmiewają i lekceważą Biblię oraz jej zasady moralne. Tworzą różne własne religie, które tak właściwie są jedną i tą samą religią. Są próbą zniewolenia ludzi i podporządkowania ich sobie. Wykorzystania ich na tyle, na ile dani wyznawcy na to pozwolą, łącznie z ich majątkami. Ilu to w Ameryce dzisiaj takich różnych religijnych pastorów, którzy prowadzą różnego rodzaju ruchy, zakładają kościoły, opływa w bogactwa. Mają prywatne samoloty, wille w różnych i są wielkimi pastorami. Jeżdżą, chwalmy Pana i tam opowiadają różne rzeczy. Ludzie słuchają, bo lubią o Bogu posłuchać. Ci to jest tam element rozrywki, muzyki, humoru, śmiechu i wydaje się, że można połączyć prawie przemysł rozrywkowy w religii. 23. I zamienili chwałę nieśmiertelnego albo niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu śmiertelnego albo zniszczalnego człowieka i ptaków i czworonnych zwierząt i płazów. Tam właśnie jest, że ptaku na podobieństwo śmiertelnego człowieka i ptaków liczonoga i czworonożnych zwierząt i płazów. No to tylko do doprecyzowania tych końcówek. Zamiast uznać, uczcić Boga w Jego pięknie i doskonałości Jego charakteru, czyli to ta chwała nieśmiertelnego Boga z pierwszej linijki, zaczęli czcić podobizny innych ludzi, a nawet zwierząt, co ich degradowało, upokarzało i upadlało. Tak było na przykład z rzymskim Herkulesem, czy greckim Heraklesem. Tak było z Romulusem i Remusem, którzy podobno Rzym założyli. Byli wielce znani i czczeni. W Egipcie czono ptaka Ibisa, który tępił węże. Nawet podawano, że gdyby nie ptak Ibis, to węże tak by się rozpleniły, żeby ludzie wszystkich pozabijały. Więc ptak Ibis uratował ludzkość, bo węże zjadał. Również w Egipcie czczono jastrzębia, a w Rzymie orła. Prawie każdy ptak, który mógł pomagać zabijać niebezpieczne zwierzęta, miał własny kult. Jeśli chodzi o czworonożne zwierzęta, bo Paweł mówi także tutaj o czworonożnych zwierzętach, to w Egipcie czczono woła, psa i małpę. To właśnie na egipskim wole Żydzi wzorowali swojego cielca, o którym mówiliśmy też dosyć niedawno, gdy wychodzili i Mojżesz sobie poszedł na górę i nie wracał, no to takiego cielca sobie ulali, bo widzieli, że w Egipcie taki wół był, no to wół, cielec, to jest to zwierzę. Nawet dzisiaj jednymi z najbardziej czczonych obiektów w Indiach jest co? Krowa i małpa. Nawet w telewizji pokazują dzisiaj w XXI wieku. Krowa chodzi na ulicach, może samochód zadrasnąć, wchodzi na stragany, je sobie jabłka. Święta. Z płazów, bo są i płazy tu wymienione, w Egipcie czono krokodyla. A jeszcze w II wieku naszej eri w Syrii i Egipcie istnieje tak zwani ofici. Ktoś wie, co to znaczy po grecku ofis? Wąż. Dlatego oni się nazywali albo ofitami, albo serpentynianami. Serpent to pewnie z łaciny, po angielsku to jest wąż, ale pewnie to słowo jest łacińskie. I członkowie w II wieku, to im potem byli tacy ala chrześcijanie nawet. I członkowie ich, tych ofitów, czcili węża z Księgi Rodzaju jako symbol poznania, gnozy nazywali, tak? Gnostykami ich nazywano, którą tyran, o jakie imię śmieszne, Jaldabaoth chciał ukryć przed Adamem i Ewą. Czyli tyran Jaldabaoth chciał ukryć wiedzę, poznanie przed Adamem i Ewą, a wąż przeszkodził temu tyranowi. Tym tyranem jest zapewne Bóg. Bo to właśnie, jak wiemy, Bóg chciał ukryć. I oni taka grupa i węża. To narzędzie w Biblii, symbol szatana, oni go czczą. Egipt to w ogóle miejsce, gdzie czczono chyba wszystko. Autorzy podają, że obiektem kultu były tam pory, nawet i cebula. Ludzie kłaniali się, czcili słońce, księżyc, zwierzęta, warzywa, płazy. Egipt był źródłem pogodów religijnych, które później przechodziły do innych krajów, opanowywały je i degradowały. To wszystko oddalało ludzi od ich stwórcy i czyniło z nich pogan nieuznających prawdziwego Boga. Własna ich decyzja. Tak jak pisze Paweł. Poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. Czyli wiedząc o Bogu, wiedząc kim On jest, znając prawdziwego Boga, wybrali inną drogę. Ten Bóg był za doskonały, za święty. Oni chcieli Boga takiego podobnego do siebie, który by grzeszni. Cała mitologia grecka czy rzymska, czy bogowie w mitologii greckiej i rzymskiej są święci? Nie. Grzeszą na potęgę. Mają nas, no właśnie takich chcemy, tacy jak my. Potężni, tylko są potężniejsi od nas, możemy do nich w razie czego zwrócić o pomoc. Będę chciał coś ukraść, do Boga złodziei się zwrócę, może mi pomoże, żeby mnie nie złapali. Albo żebym jakiś lepszy, no... Lepsze fanty znalazł. 24. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili albo znieważali ciała swoje między sobą. Tak właśnie zrodziło się pogaństwo. Na to Bóg dozwolił jako część do zwolenia zła. Pozwolił ludzkości pójść własną drogę grzechu i degradacji. Wydał ich na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości. Nie blokował, nie przeszkadzał w ich degradacji. Często także powtarza to wobec narodu wybranego, potem z Żydami, gdy chcieli grzeszyć. Też im często nie przeszkadzał, tylko potem karał im, ale pozwalał im pójść własnymi drogami. Psalm 81, 12 o narodzie żydowskim. Lecz lud mój nie słucha głosu mego, a Izrael nie był mi uległy. Dokładnie, to znaczy człowiek ma tą tendencję, ale że ten naród był narodem wybranym i w sumie, summa summarum, najlepszym w tym czasie na ziemi, Bóg długo miał z nimi do czynienia. To bezczeszczenie ciał, bo tutaj mamy powiedziane, że tak, że Bóg ich wydał na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, czyli pozwolił, żeby to, co w sercach mieli nieczystego, żeby poszli, żeby bezcześcili albo znieważali ciała swoje między sobą. Za chwilę będzie Paweł to dokładnie opisywał, na czym polegało to bezczeszczenie ciał. Wersy 26-27, zaraz do tego dojdziemy. Ale jeszcze po drodze jest 25. Ponieważ zamienili prawdę Boga na kłamstwo, i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Zamienili prawdę Boga na kłamstwo. Odrzucili prawdę Boga, tak jak mówiliśmy, świadomie wiedząc, kim jest Bóg, ale im się taki doskonały, święty Bóg nie podobał. I to prawdę Boga, jaką pokolenia przekazywały sobie od stworzenia, odrzucili. Także tą prawdę, którą można było oglądać w przyrodzie, w jej prawach, historii ludzkości. I zaczęli oddawać cześć stworzeniu zamiast Twórcy, czyli rzeczom, istotom stworzonym, słońcu, gwiazdom, zwierzętom, warzywom, człowiekowi. No i tyle. I tak jest do dzisiaj. Ludzie czczą stworzenie, różnego rodzaju, dzisiaj chrześcijanie czczą różne grupy religijne i przywódców tychże grup, stworzenie, a Stwórca gdzieś tam w tle. 26 i 7, przeczytam obydwa od razu, kto właśnie opisuje to znieważanie swoich własnych ciał. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich głowie zamieniły przerodzone obcowanie na to przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przerodzonego obcowania z kobietą, zapołali jedni ku drugim rządzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponoszą ze sobie samych należną za ich błąkanie się. Co tam jest w oryginale? Zboczenie, no to no, tam, no, zboczenie, takie mocniejsze słowo. Za ich błąkanie, albo za ich, no, to słowo można przetłumaczyć jako błąkanie, zwiedzenie, błąd. Także chyba zboczenie jest za mocne, no ale o to chodzi. Za ich błąkanie się, za ich zwiedzenie, za ich błąd karę. Także te dwa wersety opisują, na czym polegało to bezczeszczenie ciał. Nawet zapewne Paweł miał na myśli nie tylko homoseksualizm, prawda? Ale także wszystkie inne nieprzewidziane przez Boga użycia kobiet i mężczyzn, na przykład cudzołóstwo, czy wykorzystywanie kobiet i mężczyzn w tak zwanej prostytucji świątynnej. Była powszechna w pogańskich religiach. Najlepszym dowodem, że Bóg osobiście zabronił Żydom prostytucji świątynnej. Kto nie wierzy, niech zobaczy 5 Mojżeszowa 23:18. Była powszechna w tamtych czasach. Nie wiem, czy dzisiaj są jakieś, myślę, że dzisiaj są jakieś religie protestanckie. Religie pogańskie, które to nadal praktykują, ale pewnie jest to już marginalne zjawisko. 5 Mojżeszowa 23:18. Jest wyraźny zakaz. Nie będzie wśród córek izraelskich nierządnicy świątynnej, ani wśród synów izraelskich nierządnika świątynnego. Taki zakaz nie byłby potrzebny, gdyby nie było to praktykowane w tamtych czasach przez innych. 28 werset. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na zatwardziały umysł albo zdyskwalifikowany umysł, aby czynili to, co nie przystoi. Zauważmy znowu ich oskarżenie pod ich adresem. Nie uważali za wskazane uznać Boga. Świadomy wybór. Nie, że nie wiedzieli, jaki jest Bóg. Nie uznali za wskazane uznać Boga. To przeto wydał ich Bóg na zatwardziały umysł. I ten zatwardziały umysł może także oznaczać zdyskwalifikowany umysł. Czyli pozwolił na to przez odsunięcie się od pogan i pozostawienie ich na własnej drodze grzechu, na pastwę kłamstw szatana. Na przykład nie karał ich za bałwochwalstwo, które poganie uprawiali, jak czynił to w przypadku Izraela. Izraelowi Bóg nie pozwalał na swobodną degradację. Gdy szli w swą stronę, dostawali kary. Krótsze i dłuższe. Najdłuższa, jak wiemy, 70 lat niewoli byli aż. I po tej niewola była doskonałą karą. Była karą samą sobie za całego narodu, a jednocześnie po jej zakończeniu pozwoliła powrócić tylko tym najlepszym z tego narodu. Żeby jak gdyby dać nowy początek państwu żydowskiemu. Niech ci wszyscy, którzy przy tyle byli niewierni, byli karani i ostatecznie poszli wszyscy do niewoli jako całość, jako naród, to oni już nie wrócą w tej niewoli. Oni tam umrą, a ich dzieci zapomną, że w ogóle są Żydami. I się wrzenią, zasymilują z tamtymi narodami. Jak się niewola 70 lat, to jest kawał czasu, prawda? Po 70 latach to już większość pewnie tych, których tam poszła, umarła, a byli tylko ich potomkowie. I teraz potomek, który się urodził w obcej ziemi, dziecko takiego, prawda, Żyda, to musiało mieć w sercu blisko tego Boga, żeby chcieć wracać gdzieś tam w nieznane i to jeszcze nie wiadomo, pójdę tam, trzeba odbudowywać, czy ten kraj jest, czy ten nie ma, jest ruina, zniszczenia. Tutaj już mieszkam tyle lat, tu się urodziłem, już tutaj znam warunki, to chyba tu zostanę. Tu sobie wezmę żonę, tu sobie wezmę męża i tam zapomnę, że byłem kiedyś Żydem. Co to? To nie ma dla mnie większego znaczenia. Ale w przypadku pogan Bóg nie karał ich. Pozwalał im na swobodną degradację. Nie przez 10 lat. Bo Żydom też pozwalał. Przez rok, dwa, trzy, pięć. A apelował do nich przez sędziów, zwracał uwagę, a potem przychodziła kara. Przyszli Madianici, wybili, wymordowali. Ludzie się troszeczkę zreformowali. No aż ta niewola babilońska. W przypadku pogan setki lat mijały i Bóg nie reagował. Więc widzimy, jaka swobodna degradacja. Nie blokowana przez Boga niczym. Nawet żadną najmniejszą karą. Aby czynili to, co nie przystoi, stopniowo i proporcjonalnie do świadomego oddalania się od Boga i Jego zasad, następowało staczanie się pogan do stanu tego zatwardziałego umysłu. Ciekawe jest, że drugie możliwe tłumaczenie tego zatwardziałego umysłu to zdyskwalifikowany umysł. Bo co to znaczy zdyskwalifikowany? No to jest zatwardziały, czyli już nie przekonasz go, tak? Zatwardziały umysł. A zdyskwalifikowany umysł niezdolny do działania jako umysł. Też go nie przekonasz. No to już apelowanie prawdą, czymkolwiek, koniec. Zatwardziały, zdyskwalifikowany umysł. Znowu, zaprzedany już błędowi i swoim pokrętnym ścieżkom i sposobom myślenia na zawsze. Nie do uratowania. Z powodu świadomego wyboru, jakiego dokonali poganie i tak daleko doszli w tej religii. Gdy ten stan dojdzie już do końca, ten stan popadania w ten zdyskwalifikowany albo zatwardziały umysł dojdzie do końca, nie widzi się już błędu ani grzechu. Grzesznik, który osiągnął ten stan, nie widzi błędu i nie widzi grzechu. A jaka jest konsekwencja, jak ktoś już nie widzi błędu ani grzechu? Nie ma ochoty pokutować. No bo jak może pokutować, jak nie widzi problemu? Jak ktoś nie widzi, nie wie, że z jakiegoś powodu jest chory, nie pójdzie do lekarza. Bo nie zdaje sobie sprawy ze swojej choroby. I taka osoba jest w stanie popełnić każde bezeceństwo, każde, najgorsze, łącznie z morderstwem. Tak jak naszego Pana potraktowali. Przecież przywódcy narodu żydowskiego, naród jako całość, prawda, zrobił to w dużym stopniu nieświadomości, ale kilka osób w tym narodzie myślało nad tym wszystkim. Jak to zrobić? I tak było zawsze. Taka babuszka, która to chyba to, kto to serwet się palił, taka babuszka chrust niosła? Serwetowi niosło. No taka babuszka, która chrust niosła, żeby serwet na stosie się szybciej spalił albo mocniej spalił, żeby ten ogień wypalił jak najwięcej grzechu, pewnie jest częściej w dużym stopniu niewinna swego postępowania. Została zmanipulowana przez biskupów i przez swoich właśnie wodzów i myślała może, tak jak nasz Pan powiedział, że każdy, kto was zabije, będzie sądził, że Bogu przysługę czyni. No ale ten, kto zaplanował, ten, kto kombinował, ten, kto wygłaszał jakieś przemowy i w tych przemowach przeinaczał fakty, ukrywał rzeczy, przekręcał, żeby uzyskać wyrok na przykład skazujący. No także mamy przykład do obania pisany, sąd nad naszym Panem. Ile obłudy, i zakłamania. Tyle samo w jego Ewangelii wykonywali wobec innych braci z wąskiego ostatka, żeby ich zabić. W podobny sposób, złamanie wszelkich praw, każdego poczucia sprawiedliwości. Wobec tego, kto osiągnie ten stan, jest gotowy popełnić każde bezeceństwo i nie ma z tego powodu wyrzutów sumienia. Umysł zdyskwalifikowany. Chyba lepsze nawet słowo niż to zatwardziały. Porównajmy reakcję Żydów na zbudzenie przez Jezusa Łazarza. Było takie coś? Nasz Pan zbudził Łazarza? Zbudził. Znana postać. To nie był biedak, to był bogaty człowiek, bogata rodzina. A więc automatycznie znana. I śmierć Łazarza odbiła się szerokim echem. Zwłaszcza, że to był przyjaciel Jezusa, Jezus był jego przyjacielem. No się spodziewać należało, że chyba swojego przyjaciela uratuje, skoro innych ratował. A tu nie. No ale w końcu przyszedł po 4 dniach. Nasz Pan, no to wiem, bo to nawet było dużo Żydów. Dużo Żydów przyszło, no bo to była taka, no, dla całej wsi, to jakby się na Chełmie taka sytuacja była, to pewnie cały Chełm by tym żył. Gdy taki bogaty człowiek, który z Jezusem miał kontakty, zmarł. Jezus gdzieś tam był w Lubinie, w Świdniku, miał sprawę, no ale w końcu przyjechał z tego Świdnika, bracia go przywieźli i no i poszedł do tego Łazarza. No a on już mówił pochowany. No to dobrze, idę oglądać. I teraz zauważmy. Wzbudzenie takiego człowieka, to było widowiskowe wzbudzenie. Jedno chyba z najbardziej widowiskowych cudów naszego Pana. On to zrobił na oczach, nie wiem, setek ludzi. Więc jakbyśmy sądzili, takie coś zobaczyć, to co? No chyba się już powinno uwierzyć w jego boskie pochodzenie. Że Jezus nie jest to sam od siebie, no bo jak człowieka, który od 4 dni złożony w grobie i prawdopodobnie już ciało się rozkłada, nagle wyprowadza z grobu i każe mu rozwiązać jego szaty. Szaty, no tam chyba te powrozy, które miał. No teraz zobaczmy na reakcję. To jest ciekawe. To jest dla mnie osobiście, jak to analizowałem, ten przykład, to jest dla mnie osobiście dowodem, że niektórzy, którzy jeszcze nie byli i nie osiągnęli tego umysłu zatwardziałego, zdyskwalifikowanego, to po czymś takim uwierzą, skruszą się jak gdyby, ich jak gdyby ostatecznie zajmą stanowisko po stronie właściwej, no ale okazuje się, że dokładnie ta sama rzecz, zbudzenie Łazarza, innych pchnęła do decyzji o zabiciu naszego Pana. Więc kim jest człowiek, który widzi coś takiego i postanawia zabić tego, który to zrobił? Jaki jest jego umysł? Czy nie zdyskwalifikowany? Dlatego nasz Pan powiedział, jakże ujdziecie ognia Gehenny. Wiemy, że niektórzy z nich, Żydzi, chociaż nie byli spowodowani z ducha, już się nie podniosą. Za dużo świadomości. Za dużo świadomości i za dużo perfidii. Zobaczmy do opisu Jana. Ewangelia Jana, 11 rozdział. 45 do 50. Wielu więc Żydów, a nawet jest wielu, z Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, już jestem po zbudzeniu Łazarza, czytam, uwierzyło w Niego. No, trudno się dziwić. A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili, cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Nie przeżyli, że to się stało. Wiedzieli, przyszli i powiedzieli. Jeśli go tak zostawimy, z tymi cudami, on tu będzie tak ludzi z grobu podnosił. A, podnosi? Wiemy, że podnosi. Wszyscy w niego uwierzą. Wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich, wy nic nie wiecie. I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął? Taką dał radę i tak się stało. Zabili go niebawem. Ile razy takie sytuacje powtarzały się w czasie wieku Ewangelii? Wielokrotnie. Ile razy powtarzają się dzisiaj wokół nas? Wielokrotnie. Ile razy powtarzają się w wieku tysiąclecia? Wielokrotnie. Wracamy do pierwszego Rzymian, bo tam mamy jeszcze 3 wersety. 29 do 31 od razu. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa. Tutaj wymienia, co po odejściu od Boga, czym po odejściu od Boga stał się człowiek. My nazywamy ich poganami, ale no, to jest natchniony opis stanu ludzkości, jakby ich nie nazwać. Stan ludzkość bez Boga. Z tymi fałszywymi religiami dopasowanymi do swoich własnych grzechów. Jeszcze raz od początku. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali albo zdradzieccy, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, czytam już 32, ale jeszcze pochwalają albo zgadzają się z tymi, którzy to czynią. Ci, którzy znają orzeczenie Boże, znają je już przez swoje sumienie, jakie w dużym stopniu obecne także u pogan. Sumienie to jest coś, co Bóg dał człowiekowi na samym początku i ono informuje o tym, co jest dobre. Najlepszym dowodem tego, że u większości ludzi sumienie dzisiaj działa dobrze to sumienie, które otrzymaliśmy od Adama, jest to, że ludzie wielu rzeczy się wstydzą i nie chcą, żeby o nich inni wiedzieli. To jeżeli nie chcesz, żeby ktoś wiedział o tym, co ty robisz, to znaczy, że wiesz, że to jest złe. Inaczej byś nie chciał tego ukrywać. I nikt nie ma się co oszukiwać. Wszyscy, w najczęściej, w 99% przypadków, kiedy coś złego robimy, wiemy o tym, że to jest złe. Poprzez wbudowane sumienie, które nas o tym informuje. Nikt nie jest aż tak upadły, żeby połowę złych rzeczy nie wiedział, że są złe. Może teraz od czasu do czasu jakaś tam się trafić, oczywiście. Ale nie jest to większość. Zresztą Paweł w Rzymian 2, 14 i 15 o tym wyraźnie pisze, pokazując, że u pogan sumienie zastąpiło zakon. Żydzi mieli zakon, powiedziane co robić, ale pogani nie są też tacy bez winy, chociaż zakonu nie mają, nie mieli nigdy, to mieli sumienie, które ich informowało. Zobaczmy, co pisze, jak to pisze Paweł. Rzymian, czyli kratka do przodu. 2, 14, 15. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co nakazuje zakon, no bo zakon był tak aktem praw sprawiedliwości, a Bóg to zakładował także w sumieniu, sprawiedliwe w miarę postępowanie. I pomimo upadku, to wciąż w człowieku siedzi to rozróżnienie. Z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, dalej ciągnie Paweł, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają albo też biorą w obronę. Czyli sumienie pogan ich albo potępiało ich, albo usprawiedliwiało. Żydzi oczywiście też mieli sumienie. Dodatkowo jeszcze mieli wszystko wypisane na wszelki wypadek. Bo wiadomo, w pewnych tam szczegółowych sprawach, na przykład czy w sabat wolno zbierać drewno, czy też nie, no to trzeba byłoby Żyda poinformować, prawda? Sam z sumienia swojego nie wyczyta, czy w sabat wolno mu zbierać drewno, czy też nie. W związku z tym, że Bóg dla Żydów, u Żydów chciał dać pewne typiczne obrazy, pewne rzeczy także związane z ich ofiarami, no dał im wiele różnych dodatkowych informacji, ale poganie i bez tego zakonu czują, jak sprawiedliwie postępować. Tak? Oni, którzy znają orzeczenie Boże poprzez swoje sumienie, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają albo zgadzają się z tymi, którzy to czynią. I na koniec, żeby potwierdzić słowa Pawła o stanie pogańskiego świata, dzisiaj trzeba powiedzieć, że chyba także chrześcijańskiego świata, bo to, co tutaj Paweł zarzuca poganom w swoim czasie, no to dzisiaj dotyczy większości chrześcijan. Bo jak wiemy, chrześcijaństwo nie spełniło swojego zadania, ale to nie Bóg dał to zadanie, tylko sami sobie chrześcijanie wymyślili, że rozgłoszą Chrystusa po całym świecie, uczynią z ludzi chrześcijan, czyli świętych albo prawie świętych ludzi. Podczas gdy chrześcijaństwo od wozów było zawsze wersją wypaczoną, obłudnie głoszoną, inaczej mówiono, inaczej postępowano, mnóstwo błędu, likwidacja prawdy, podporządkowanie ludzi i kazanie im słuchania swoich przełożonych, bez zwracania uwagi na Biblię, którą najlepiej spalić i ukryć przed człowiekiem, a nawet jak już ona jest, nadal z Biblii. Dzisiaj jak jechaliśmy, to msza akurat szła i tak też sobie rozmawialiśmy z żoną, że w czasie tej mszy ten ksiądz nic nie prawdy biblijnej nie głosi. Ciągle to samo. Każda msza ma ten sam układ. Ktoś tam powie, ale to jest zawsze też to samo. Ktoś z Ewangelii przeczyta, a taka duża Biblia. Jeden niedzieli mógłby jeden fragment przeczytać, inny fragment i próbować jakoś go głębiej zinterpretować. Coś z listów Pawłowych, jakąś rzecz, coś z Ewangelii, coś ze Starego Testamentu, a może ofiara cielca, no coś tam jakoś pogadać, cielec, no i tam inni, to żebyśmy tak samo umierali w obozie, poza obozem, na błagalni. A czy jakieś byłoby to prawda biblijna, ponieważ to jest natchnione Słowo Boże. Z pewnością ono najlepiej działa na człowieka, ale jego nie ma. Jego nie ma, dlatego też w nawyku chrześcijanina dzisiejszego świata nie jest czytanie Biblii. Ilu chrześcijan, ilu katolików czyta sobie w domu Biblię? Tak dla siebie, prywatnie, z miłości do prawdy, z chęci poznania, co tam pisze, z nawyku. Biblii nie ma w domu, albo jest na pokaz. Więc na potwierdzenie słów Pawła o stanie człowieka bez Boga, mam tu na koniec cytat Seneki. Seneka to człowiek, który to był taki moralista rzymski, on w naszej pierwszym wieku żył, akurat właśnie pasuje mniej więcej równo, tak z Pawłem się, można powiedzieć, równo. Jak się mówi o człowieku, który żyje? Rówieśnik? Nie, może rówieśnik.
Współczesny.
Współczesny, tak. Był współczesny, bo rówieśnikiem pewnie nie byli rówieśnikami, ale byli współczesni sobie ten sam okres. I jak on opisuje swoich współbraci Rzymian, czyli pogan. Oni nie mieli tego prawdziwego Boga. Jakieś tam różne rzymskie mitologiczne przekazy. Cytat Seneki. Wszystko jest pełne przestępstwa i występków. Popełnia się ich o wiele więcej, niż można naprawić to siłą. Trwa monstrualny wyścig nieokiełznanej niegodziwości. Pożądanie grzechu rośnie każdego dnia, a wstyd znika z każdym dniem. Odrzucając poszanowanie dla wszystkiego, co dobre i święte, lubieżność wdziera się gdzie chce. Zbrodnia już się nie chowa. Maszeruje na oczach wszystkich. Nieokiełznana niegodziwość stała się tak publiczna i tak otwarcie płonie ona w umysłach wszystkich ludzi, że niewinność nie jest już nawet rzadkością, lecz całkowicie przestała istnieć. Bardzo możliwe, że Rzym nie upadł, dlatego że żołnierze stracili kunszt walki i nie wiedzieli, jak się mieczem posługiwać. Rzym upadł z powodu upadku moralnego. A upadek moralny osłabia narody całe bardziej niż brak uzbrojenia. I gdyby naród silny z prymitywnym uzbrojeniem, jak na przykład narody germańskie, które właśnie Rzym doprowadziły do upadku, więc czystsze moralny naród, nie mający dużej, silnej armii, pokona o wiele mocniejszego wroga, który jest zdemoralizowany. Tak jak tu z tego cytatu Seneki wyraźnie wynikało, pisał o swoich współbraciach Rzymianach z połowy pierwszego wieku naszej ery. To tyle w moim temacie bałwochwalstwo. Być może tak się tutaj tym Rzymian, pierwszym rozdziałem Rzymian zajęliśmy, że nawet zapomnieliśmy, że to było ilustracja przedostatniej cechy tych, którzy nie uzyskają życia wiecznego, bałwochwalcy. Ale widzimy, czym jest bałwochwalstwo. To właśnie, to jest ci ludzie, tutaj no, rodzaj ludzki, tak postawił na miejscu Boga, albo ponad Boga, coś innego. Siebie, swoje grzechy i stworzył zupełnie nową własną religię. Nowych bogów, które by im bardziej odpowiadały niż ten Bóg biblijny. To jest wielkie bałwochwalstwo. I z tego powodu rodzaj ludzki znalazł się w stanie, w jakim się znalazł. I czegoś takiego w królestwie być nie może. Każdy, ktokolwiek by chciał zastąpić albo Boga, albo nawet ponad Bogiem stawić, cokolwiek by to nie było, nie będzie mógł wejść do nowych niebios i nowej ziemi, tylko będzie miał dział w tej jeziorze gorącym ogniem, z czym chyba się całkowicie zgadzamy. Nie chcielibyśmy widzieć bałwochwalców i sami nimi też na pewno nie chcielibyśmy być. Życzę błogosławieństwa z tych myśli i pracujmy już na tym w tej chwili, żeby żadna forma, nawet delikatna forma bałwochwalstwa, czyli postawienie kogoś na równi z Bogiem, już nie mówię, że ponad, żeby postawienie kogokolwiek na równi z Bogiem nigdy nie było naszym udziałem, bo to jest bałwochwalstwo. Cokolwiek by to nie było. Dziękuję za uwagę. Niech Pan pobłogosławi te myśli.